będzie noc w głębokim śniegu, który ma moc głuszenia kroków. W głębokim cieniu, co przemienia ciała na dwie kałuże mroku, leżymy powstrzymując oddech.
Przyszli w nocy. Audycja dokumentalna Gabrieli Walczak.
Jeśli nas nie wyśledzą wilki i człowiek w szubie co kołysze, na piersi szybko strzelną śmierć. Poderwać trzeba się i biec w oklasku suchych, krótkich salw na tamten upragniony brzeg.
12 grudnia Jan Radziwon, wtedy pracownik poligrafii zarządu regionu, kończy druk książki.
Książki o generale Sikorskim jako białostocka oficyna wydawnicza, która działała przy zarządzie regionu. Ja byłem, Roman Wilk, jako szef owej oficyny i kolega, który pomagał drukować. Po skończeniu druku zostaliśmy, żeby pogawędzić przy kawie. Roman poszedł sprawdzić, czy są jakieś nowe teleksy. Nie było połączenia, myśleliśmy, że jakaś awaria. Między 10 a 11 wyszliśmy z regionu. Udałem się do domu, mieszkałem na Wygodzie. Przyjeżdżałem koło komendy wojewódzkiej, było gdzieś przed 11, zobaczyłem, że jest cała oświetlona. W każdym dosłownie oknie paliło się światło. Pomyślałem, pewnie coś knują. Ale jak widać, oni już tylko nakładali wieko na trumnę, które dawno, dawno przygotowali. Przespałem noc spokojnie, no niestety nie wszyscy.
Zakazane zostało, zakazane zostało. Zwoływanie i odbywanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, wszelkiego rodzaju pochodów, wszelkiego rodzaju manifestacji, wszelkiego rodzaju zbiórek publicznych. Zakazane zostało, zakazane zostało.
Użytkowanie jakichkolwiek urządzeń poligraficznych, rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji, posiadanie i użytkowanie urządzeń badawczo-odbiorczych.
Zakazane zostało, zakazane zostało. Posiadanie wszelkiej broni palnej, a także amunicji. Poruszanie się w miejscach publicznych bez dokumentu stwierdzającego tożsamość. Zakazane zostało, zakazane zostało. Nakazane zostało, nakazane zostało.
Jerzy Zacharczuk, organizator Solidarności w Fabryce Przyrządów i Uchwytów.
Położyłem się spać, śpię, słyszę dzwonek. Podchodzę do drzwi. Kto tam? Milicja. Proszę pana, u pana piwnica okradziona. Cóż mi ta piwnica? Coś ja tam w tej piwnicy mam. Nic takiego. Panowie, nie mam nic takiego konkretnego. Ale pan będzie uprzejmy otworzyć, bo my tego faceta mamy i musisz pan protokół podpisać. Panie, daj pan spokój, mówię. Ale proszę pana, my musimy zrobić protokół, bo my musimy się rozliczyć. Otworzyłem, patrzę, dwóch cywili, jeden w mundurze. Pan ubierze się, włożył spodnie, kurtkę na siebie, czapkę, to zimno było. No i schodzę. Schodzę na dół i kieruję się do piwnicy. Myślę, zobaczyć, czy to moja piwnica. Ale mnie ten wypycha facet, ten jeden po cywilnym. Mówię, panie, muszę pójść zobaczyć, czy ta piwnica to jest moja. Ale nie, proszę pana, mówi, tu, mówi, na placu, mówi, koło sklepu. Jest on, mówi, zatrzymany. Wychodzimy, nikogo nie ma, stoi tylko milicyjny wóz. To gdzie to w końcu, mówi ci panowie, co trzymają tego faceta? A on mnie od razu, hop, pod ręce. Mnie się przypomniał Siemoniuk. Jak Siemonika załatwili? Się wyrwałem. Wyrwałem się i uciekałem między blokami. W tym czasie, jak mnie brano, brano Gołębieskiego. Gołębieski z czwartego piętra po linie skakał. I ta grupa operacyjna, która jego brała, wyskoczyła naprzeciw mnie. Żeby mnie nie zaskoczyła drogę, ja bym uciekł. Wpadłem do klatki, patrzę, że się trzy bloki. Wszystkie światła się zapaliły. Ludzie w oknach stali, co jest. córka przyleciała moja. No i ja już widzę, że tutaj dużo ludzi, jest dużo świadków. Tam ludzie zaczęli się mówić, co jest? Mówi, co jest grane? A mówię, on samochody, mówi, okradał. Pobity, trochę już pojuszony, rozkrwawiony. To we mnie ta złość powstała. Ze mnie robią złodzieja. Przecież nikomu nic nie ukradłem, nie zabiłem. Chcieli mnie skuć. O, ja myślę, nie, na to się wam, panowie, nie zgodzę, mówię. Córka razem będzie jechać. Proszę bardzo. Przyjechaliśmy do komendy wojewódzkiej. Córkę zostawili na dole. Wchodzimy na górę i ten jeden w mundurze zaprowadził do swojego pokoju i spod, jak to się mówi, tego szynelu swojego wyjmuje takie o łapkę. Ja mówię, no ale pana tu uzbroili. A on mówi, nie podoba się? Ja mówię, nie, mówi panowie, mówi, zapłacicie, wy jeszcze będziecie, mówi, przeklinać ten dzień, co byście zrobili, mówię. Przeklinać będziecie, panowie. Wzięli mnie, przyprowadzili na taką salę, światło w oczy świeci. Nikogo nie widać. Człowiek poczuł taką nienawiść, że z człowieka uczciwego, z robotnika robią złodzieja, bandziorek, takie rzeczy robią. Zapytali się nazwisko, imię i do piwnicy. Do piwnicy wzięli, no i nad ranem zawieźli nas do więzienia i w więzieniu po nazwisku wywołują. Pamiętam jak dzisiaj. Dla mnie po dzisiejsze dni śni się to. Wychodzę, przede mną Stawecki był, idę na taki plac, a tam stoją dwuszereg w maskach, w tych hełmach, a psy, kurna, skaczą wyżej człowieka. Myślę, teraz, kurna, Olek, będą pałować. Myślę, no trudno, albo mnie, albo zatłuką, bo już człowiek i drżał, i bał się. Kiedy przyszedłem, to już w celi, to ja nie wiem, no, 6 czy 7 papierosy, jeden po drugim, z nerwu, z tego wszystkiego.
Nakazane zostało.
Przestrzeganie, zakazów stanu wojennego. Przestrzeganie, godziny milicyjnej. Złożenie do depozytu urządzeń nadawczo-odbiorczych. Broni myśliwskiej, broni krótkiej palnej sportowej oraz amunicji i materiałów wybuchowych. Nakazane zostało.
Tomasz Piotrowski, wtedy dziennikarz Radia Białystok. Decyzja o internowaniu numer 1.
Ja mam decyzję o internowaniu numer 1, do dziś nie wiem dlaczego. Nazywam się Piotrowski, więc niealfabetycznie. Nie byłem ani numerem 1, ani 55 w Solidarności w Białymstoku, więc ważność też niewielka moja była. Dlaczego numer 1? W każdym razie mnie zwijali w okolicznościach takich tragikomicznych, bym powiedział. Trochę niepoważnych, bo ja już usypiałem, przyszło 2 milicjantów obywatelskich i słyszę tak przez domknięte drzwi do żony, że oni mają w samochodzie naszego kolegę i sąsiada, dziennikarza, który nie ma dokumentów, nie ma klucza do domu, a żona nie chce go wpuścić albo nie ma żony w domu. I oni mówią, że tak, jeśli państwo stwierdzą, że to jest ten redaktor, to możemy go państwu zostawić i on wtedy uniknie pobytu w izbie wytrzeźwień. A jeśli nie, to my zawierzemy go do żłobka, a potem będzie wstyd. Bo oni jeszcze mieli zwyczaj przysyłania do zakładu pracy informacji o pobycie jakiegoś tam człowieka w izbie wytrzeźwień. A żona im tłumaczy, że mąż wrócił późno, że dopiero usnął. Może ja zejdę. A oni na to, że nie, niech pani nie schodzi, bo on nie bardzo się kontroluje, to nie widok dla kobiety. Raczej to tak, wiesz, taki wściekły w piżamie, narzuciłem coś na grzbiet i myślałem, że trzeba go wziąć, no jak. Kiedy już szedłem do windy, to widziałem, że coś jest nie w porządku, bo był jeden cywil i 4 milicjantów w mundurach, taka asystenta. No i wepchnęli mnie do Fiata i odwieźli. Żona otworzyła okno, widząc, że mnie odwożą i zaczęła krzyczeć. To między blokami słychać w nocy bardzo dobrze. Światła się popaliło, oni szybko odjechali. W samochodzie mnie uspokajali. Panie Piotrowski, zaraz pana odwieziemy, wyjaśnimy to jakieś drobiazgi, my sami dokładnie nie wiemy, o co chodzi. Podjeżdżamy do komendy, cała komenda iluminowana. No i tam już wtedy było dużo kolegów. Bernard Bujwicki na mój widok krzyknął, o, jak się dobrze zaczyna, bo i redaktorka nam zwinęli też.
Można jednak
być powołanym w każdym czasie do służby wojskowej, na zarządzenie ministra obrony narodowej. Uczestniczyć
troski czy w nabożeństwach i obrzędach religijnych, tylko w kaplicach i miejscach do tego przeznaczonych.
Można, nawet trzeba
oglądać i słuchać audycji i komunikatów nadawanych przez PR i TV. Czytać trybunę ludu, czytać żołnierza wolności, pracować w sposób określony przez kierownictwo zakładu pracy.
Bernard Bojwicki, internowany.
No i siedzieliśmy wszyscy bardzo grzecznie w tych podziemiach komendy wojewódzkiej. Rzucili tam nam koce, materace, no i spaliśmy. Spaliśmy w ubraniach. Michał Biedkiewicz świętej pamięci nie wziął skarpet, a ja po prostu, tamte czasy były bardzo trudne, po prostu nie było butów, więc się nosiło podwójne albo potrójne skarpety. Dzięki temu Michał dostał ode mnie skarpety i miał do końca internowania skarpety. Była jeszcze ciemna noc, kiedy nas obudzono i powiedziano pakować się. Nie było z czym się pakować, ponieważ nikt z nas nie miał żadnych rzeczy. Niektórzy, tak jak Tomek Piotrowski, był w piżamie, Michał był na bosaka, no więc były pewne problemy z pakowaniem się. Wyprowadzono nas szpalerem z esbeków, zomowców, którzy byli uzbrojeni w tarcze, przyłbice i stukali, bum, bum, bum robili o tarcze pałami. Mieli psy, mieli, zdaje się, tam niektórzy długą broń również. Szpaler był ustawiony na podwórzec. Wyszliśmy, bardzo mroźna noc, światła. Nawet nie wiedziałem, że jest takie zaplecze na komendzie wojewódzkiej milicji Przysienkiewicza. Dopiero wtedy się człowiek zorientował, że to tak bogato wygląda. Załadowano nas do suki i ruszyliśmy. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jeździł suką. W każdym razie suka ma to do siebie, że nie daje możliwości obserwacji, dokąd się jedzie. No i niektórzy od razu zaczęli podejrzewać, że gdzieś tam nas wiozą w niedobre miejsce, prawda? Oczywiście, że to było już niedobre miejsce, ale że to jest jeszcze gorsze miejsce. Wszyscy jechaliśmy na stojąco, bo suka nie miała siedzeń. Odśpiewaliśmy hymn. Zrobiło się cicho. Droga nie trwała długo. Przesnęły drzwi. Otwarto więzienie na Kopernika i nas tam wyładowano. Tak jak na Sienkiewicza, szpaler ustawiony z milicjantów, zomowców, z połami. I taka dość potężnej postury pani, klawiszka, każdego przepytywała. I tutaj się zdarzały bardzo różne sytuacje i na przykład zamknięto niejakiego Moczulskiego z Szepietowa. Rzecz wyglądała tak, że Moczulski po prostu nazywał się Moczulski, Leszek Moczulski z Szepietowa. I mówią, panie, chyba po 4 dniach czy 5, niech pan powie, pan jest kuzynem Moczulskiego tego Leszka? On mówi, ja nie jestem żadnego Moczulskiego, ja jestem sam Moczulski. No ale wie pan, to dlaczego pana zamknęli? O, nie wiem tego. Mówią, cholera, my też nie wiemy. No ale jak już pan jest zamknięty, wie pan, to niech pan powie, co pan sądzi o stanie wojennym. On mówi, toż to junta. Zrobiła się z tego Boruta, mówią, no rzeczywiście trzeba było go tu przytrzymać, ale jeden z nich mówi, ale wiesz co, chyba mówi, trzeba było więcej tutaj zatrzymać, my nie mamy tyle miejsca. No i Moczulskiego zwolniono. Kasia Chodzickiego z Podzambrowa zwinięto w ten sposób, że on jest elektrykiem. Mówią, wie pan, panie Kazimierzu, nam tutaj samochód stanął na szosie i dobrze by było, żeby jakoś pan go nam naprawił. Więc Kazio oczywiście w nocy, późna noc, zimno, mówi, o kurczę panowie, ale chodź pan. No i oczywiście jak wychodził z domu, w tym momencie napadli na niego i zaczęła się szamotanina. Kazio był żołnierzem AK. Siedział 10 lat w więzieniu do 56 roku, więc od razu skojarzył sobie, że znowu zaczyna się coś strasznego. Wobec tego zaczął się z nim bić i jak go przywieźli na Sienkiewicza, lekarz to był wspaniały człowiek i tenże lekarz zrobił Kaziowi Chodzickiemu obdukcję. Dostał Kazio dokument i zaczęły się schody, bo się Kazio cały czas powoływał na ten dokument. Mówił, że ma nawroty w związku z pobiciem, więc oni postanowili ten dokument odzyskać. I problem był taki, że robiono nam codziennie kipisz. Uratowanie tego dokumentu było sprawą najważniejszej wagi. Wobec tego, co zrobiliśmy, człowiekiem, który miał miejsce, właściwie takie miejsce archiwum, to był Bronek Chełmiński z Grajewa. On miał drewnianą nogę i wydłubaliśmy w tej drewnianej nodze dziurę i do tej dziury schowaliśmy najważniejsze dokumenty. Między innymi pan Śmielewski, Jerzy z Łomży oraz Kazio Chodzicki, wspomniany, mieli decyzję o internowaniu, gdzie napisano jako podstawa internowania uzasadnienie terrorysta przyłapany z bronią w ręku w 1946 roku. I oni chcieli te dokumenty odzyskać koniecznie, ponieważ one ich kompromitowały, prawda? Zostali faceci w 81 zamknięci za to, że w 46 roku byli AK-owcami.
Osoby, które nie wykonały polecenia w służbie czynnej wojskowej OC oraz jednostkach zmilitaryzowanych ukarać karą od 2 lat pozbawienia wolności do kary śmierci. Łączy je,
Krzysztof Burek, wtedy rzecznik prasowy Zarządu Regionu Białystok.
Mój 13 grudnia wyglądał inaczej. Byłem w Gdańsku razem z kolegą Marczukiem na obradach Komisji Krajowej. Spóźniliśmy się i to nas uratowało. Zwykle przyjeżdżaliśmy do Gdańska około 10. Była zima, śnieg, zaspy, szalenie długa droga. Przyjechaliśmy dopiero wieczorem. Lista gości Solidarności została odesłana do hotelu. Pani z recepcji Solidarności powiedziała: nasi są w Grand Hotelu w Sopocie, zameldujecie się tam bez kłopotu. Obrady Komisji Krajowej, jak tak myślę o nich teraz przez te wszystkie lata, trochę jakby taki taniec chochołów, trochę jakby atmosfera z Wyspiańskiego. Narastająca groza, wiadomości o rozmaitych posunięciach w kraju. Krupiński, przewodniczący regionu z Olsztyna, mówi o alarmie bojowym szczytnie, ktoś mówi o czołgach, a równocześnie jakaś taka atmosfera pewnej beztroski. Nawet w momencie, kiedy przyszła wiadomość o tym, że wyłączone zostały telefony. Uspokajający głos Wałęsy: idziemy spać, jutro rano wszystko wyjaśnimy, bądźcie spokojni, wszystko będzie dobrze. I zimowa noc, wyjazd z historycznej sali BHP w Gdańsku, zima, śnieg, puste miasto, było to już dobrze po północy, w Białymstoku już trwały aresztowania. Sen szybki, taki od razu, jak się usypia po ciężkim, zmęczonym dniu. I surrealistyczny widok, cały pokój pełen takich kosmitów. I nachyla się nade mną przewodniczący regionu, tak mi się wydawało, Radomskiego, Sobiera, i żąda ode mnie dowodu osobistego. To był Ubek, bardzo do niego podobny. Żaden z nas, ani ja, ani Stanisław, ani nasz kierowca, nie mieliśmy pieczątek Zarządu Regionu. Każdy z nas odpowiadał, gdzie pracuje, wymieniając swój zakład pracy. Ja muzeum, on przyrządy i uchwyty. Wyszli. Podbiegłem do okna, wychodziło na plażę, na molo, śnieg i kordon wokół hotelu. Niebiesko, na korytarzu też niebiesko. Minął dłuższy czas, wyjrzeliśmy na korytarz. Panowie, skąd? Solidarności. Wszystkich wzięli. Kelnerzy wzięli nas do takiej kanciapy. Tam przemówienie Jaruzelskiego, wszystko się wyjaśniło. Bocznym wyjściem z tegoż Grand Hotelu zostawiony samochód z napisami na burcie Solidarność, Region Białystok. Tak się zaczął tamten dzień dla nas, 13 grudnia. Gdańsk, rozbity już zarząd regionu, Ubecja weszła, rozbiła, wyszli stamtąd. Pierwsze jakieś informacje o tym, kto się uratował, już zaczęły krążyć odezwa pierwszego Krajowego Komitetu Strajkowego, który powołał Eugeniusz Szumiejko. Co robić? Zdecydowaliśmy się wracać do Białegostoku. Po południu, zwyczajnym pociągiem o drugiej wyjechaliśmy z Gdańska. Przyjechaliśmy do Warszawy, rozdzieliliśmy się tutaj. Ja poniedziałek spędziłem w swoim rodzinnym domu w Warszawie, we wtorek zdecydowałem się przyjechać do Białegostoku. To był wtorek. Udałem się do moich przyjaciół. Powiedzieli mi, co się dzieje w Białymstoku. Po południu miało być spotkanie przy farze. Zawiozła mnie tam też już nieżyjąca dzisiaj Hania Bołbotowa. Było kilkanaście osób. Wyjąłem odezwę Komitetu Szumiejki, którą, naczytawszy się dawnych lektur o Armii Krajowej, schowałem przemyślnie w papieros wydrążony z tytoniu. Była konsternacja, nie wiadomo było, co robić. Dorota Wiszowata powiedziała: chodź ze mną. Parę kroków, plebania, schody, ciemny korytarz. Otwierają się drzwi i nagle widzę moich przyjaciół. Jest Jurek Rybnik, jest Staszek Marczuk, jest Waldek Rakowicz, jest Edek Łuczycki. I tak to się zaczęło. Parę dni później pojawił się taki młodzieniec, wtedy czarnowłosy, z czego siwizna nie brała z brodu. Darek Bogucki chodził wtedy jeszcze na tak zwanej wolności. Uruchomił wtedy poligrafię, pierwsze numery biuletynu. I tak się zaczęło to nasze życie na plebanii.
Gdy tak siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera, gniją w cenach koledzy. Wolno się kręci powielacz. Drukujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Pijemy jego zdrowie, w więzieniu to mu się przyda.
W celach koledzy, wolno przecież żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Pijemy jego zdrowie w więzieniu, domu się przyda.
Jerzy Rybnik, ówczesny wiceprzewodniczący zarządu regionu Białystok.
Atmosfera tamtych dni była przygnębiająca i ponura. Zmęczenie, kolejki, kartki, to wszystko stwarzało atmosferę zagrożenia, atmosferę niepewności jutra. Tejże nocy około godziny 12:30 przyjechał radiowóz, było w nim 4 mundurowych, 1 funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. Przyszli pod moje drzwi, zapukali. Ja byłem po rozmowie bodajże z piniorem z zarządu regionu wrocławskiego, którzy się do tego już przygotowali. Już wycofali pieniądze z konta i nakłaniali nas, żebyśmy jednak też przedsięwzięli jakieś środki, że lepiej się jakoś zabezpieczyć. Niestety nie posłuchaliśmy. Przyszli ci funkcjonariusze, żądając otworzenia drzwi, ponieważ wiedziałem, po co oni przyszli. Zamknąłem na 2 zamki i po prostu przez okno, nie namyślając się wiele, zresztą żona tu moja dzielnie mi w tym sekundowała, ponieważ bez jej akceptacji nie zrobiłbym tego. To ona potem dzielnie wojowała z tymi mundurowymi. Moja rodzina, nasze rodziny bardzo to przeżywały. No i tak uciekłem. Uciekłem i spotkaliśmy się w miejscu, w którym żeśmy wcześniej rozmawiali. W razie, gdyby się coś stało, mieliśmy takie miejsce na plebanii u księdza Gisztorowicza. I tam żeśmy się spotkali.
Wyłączymy muzykę, pogasimy światła. Będziemy oddychać cicho, jak tylko to możliwe. Pogasimy światła, przykryjemy się kołdrą. Nie będziemy nic mówić, będziemy tylko słuchać. Przykryjemy się kołdrą, nie będzie nas widać. Jeśli nawet wyłamią drzwi, pomyślą, że nikogo tu nie ma. Że nikogo tu nie ma.
Aniela Bujwicka, żona internowanego.
Mężczyźni to potrafią opowiadać, a kobiety przeżywają. Tej nocy Białystok był pokryty śniegiem. Przed północą wracaliśmy całą rodziną ze spotkania towarzyskiego. Pamiętam przejeżdżające przez rynek Kościuszki samochody milicyjne. Jeden stał, był duży i okratowany. Poczułam niepokój. Powiedziałam coś na ten temat do męża. Po paru minutach byliśmy już w domu, ułożyłam dzieci do snu. Tuż po północy pukanie. Milicja, otworzyć. O tej porze w jakiej sprawie? Trzeba coś wyjaśnić, za niedługo wróci pan do domu. Musi pan z nami iść. Nie ma mowy, mówi mąż. Odejdźcie stąd. Przebudzone, wystraszone dzieci stoją w przedpokoju, płaczą. Niech pan otworzy i wyjdzie. Mamy rozkaz nie wracać bez pana. Zaczynamy wyłamywać drzwi. Tylko spróbuj, a nie ręczę za siebie. Mam siekierę i jej użyję. Nas jest kilku, jesteś bez szans. Wyważamy drzwi i zaczęli. Nasi rodacy byli przygotowani, wszak mieli wykonać rozkaz. Socjalizm był zagrożony, musieli go obronić. Wyważają drzwi, łamią zamek, a ja w tym czasie proszę, błagam Bernarda, aby mi oddał siekierę. Dzieci płaczą. Mąż w końcu daje mi to kuchenne narzędzie, chowa mi je. Ostatnie wprawne uderzenie, drzwi puszczają. Wpada ubek w cywilu i chyba 3 umundurowani milicjanci. Pytamy, czy mają nakaz. Odpowiadają, że wszystko się później wyjaśni w odpowiednim czasie. Mąż zwleka, ociąga się. Oni ponaglają coraz ostrzej. Wreszcie 2 chwytają Bernarda pod ręce i wloką go na korytarz. On się wyrywa. Nie mogę uspokoić dzieci. Krzyczę, weź kożuch. Mąż stawia opór, wyrywa się, nie daje się prowadzić pod ręce. wyzywa ich od bandytów, pachołków, a oni go szarpią, wloką i tak przez wszystkie cztery kondygnacje. Biegnę do okna, widzę dwa odjeżdżające samochody. Zostaję sama z dwojgiem dzieci. Bernard powróci wiosną po świętach wielkanocnych jako jeden z ostatnich internowanych z naszego regionu.
Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni. Wyznaczono mi z łaski pośrednią rolę kronikarza. Zapisuję nie wiadomo dla kogo dzieje oblężenia. Mam być ścisły, ale nie wiem, kiedy zaczął się najazd. Przed 200 laty w grudniu, wrześniu, może wczoraj o świcie.
Jerzy Jamiołkowski, przewodniczący Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w białostockich zakładach przemysłu bawełnianego Fasty.
Jak żeśmy tam zajechali, to nas zamknięto najnormalniej i praktycznie nikt do nas nie przychodził. Myśmy zostali zupełnie sami i to trwało chyba przez kilka dni. Myśmy tak naprawdę nie do końca wiedzieli, bo najpierw tak, internowanie kojarzy się bardziej z zdjęciem wojennym, czyli w ogóle nie wiadomo, co to jest. Potem siedzimy, powiedziano, że jesteśmy tymczasowo aresztowani. I gdzieś tak przez kilka dni, kiedy toczki nam włączyli, to myśmy tak naprawdę nie wiedzieli, co się dzieje. I to było chyba najgorsze uczucie. Potem jak zaczęli czytać przez toczkę, trybuny oczywiście nam dawali do czytania, dowiedzieliśmy się, że gdzieś są strajki. Drugie takie uczucie, które nam towarzyszyło, to pewien zawód, że strajk generalny nie wybuchł, że nie powstania. Dopiero po wyjściu już na wolność uświadomiliśmy sobie, że jednak życie tu na wolności było trudniejsze niż w więzieniu. To było wszystko w jakimś sensie porządkowane. Wiedzieliśmy, że nic więcej tam nie można zrobić niż to, co można.
Piszę tak jak potrafię w rytmie nieskończonych tygodni. Poniedziałek, magazyn pusty. Jednostką obiegową stał się jeden szczur. Wtorek, burmistrz zamordowany przez niewiadomych sprawców. Środa, rozmowy o zawieszeniu broni, nieprzyjaciel internował posłów. Nie znamy ich miejsca pobytu, czytaj miejsce kaźni. Czwartek, po burzliwym zebraniu, odrzucono większością głosów. Wniosek kupców korzennych o bezwarunkowej kapitulacji. Piątek, początek czołomy. Sobota, popełnił samobójstwo NN, niezłomny obrońca. Niedziela, nie ma wody, odparliśmy szturm przy bramie wschodniej, zwanej bramą przymierza. Wiemy, monotonne to wszystko nikogo nie zdoła poruszyć. Komentarze, emocje trzymam w karbach, piszą fakta.
Marek Sinil, rolnik. 13 grudnia, wcześniej zaplanowane, miało się odbyć posiedzenie Rady Wojewódzkiej Solidarności Rolników Indywidualnych. Jak zwykle wcześniej wstałem, obrządek, dojenie krów i szybciej na autobus, żeby zdążyć na posiedzenie rady. Po drodze w autobusie niewiele osób, mroźny poranek. Czym prędzej dobiegłem do budynku Lasów Państwowych, gdzie mieściła się siedziba Rady Wojewódzkiej. Już było kilkanaście osób. Niektórzy mówili, że radio nie działa, że coś się dzieje na mieście. Milicja. Ale nadal siedzimy i czekamy. Wreszcie ktoś wpada i mówi, że obwieszczenia, że stan wojenny, że takie punkty. I nagle ktoś mówi, słuchajcie, a czego wy tu siedzicie? Jeszcze jakimś cudem, że tu nie ma milicji. Cisza. Po chwili kilka osób, jakieś kurtki, palta, pod pachę i w drzwi. Ale większość zaczęła się zastanawiać, co robić. Ktoś mówi, ratujcie dokumenty, jakieś ważniejsze papiery, pieczęcie. No ale gdzie? Każdy z regionu, gdzieś z odległych. Kolega na przykład z Dubicz Cerkiewnych, inni też z odległych gmin. Bo najpierw był pomysł, żeby każdy coś wziął, gdzieś tam ukrył przy sobie i do domu zawiózł. Ale ktoś wpadł na myśl, że przecież w trudnych sytuacjach Kościół ratował. Przypomnieliśmy powstania, trudne historie narodowe. I rzeczywiście, każdy z pozostałych osób wziął jakieś dokumenty, pieczęcie, powielacz. Prymitywny wprawdzie, ale to nasze całe bogactwo. I po cichu, wymykając się pojedynczo, tylnym wyjściem, przez ulicę wprawdzie, ale dotarliśmy do kościoła świętego Rocha na plebanie, gdzie księża użyczyli nam, użyczyli miejsca, gdzie złożyliśmy te wszystkie nasze cenne skarby i umówiliśmy się, że za tydzień wrócimy, spotkamy się tu wszyscy członkowie Rady Wojewódzkiej, jeśli nie w siedzibie zarządu, to przy kościele. Po tygodniu niewielu nas przyjechało.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.
Bogdan Dębski, inicjator i organizator strajku w Biazecie.
Wiadomo było, co trzeba robić. Powinien być strajk powszechny. Jako odpowiedź w związku na wprowadzenie stanu wojennego. Naradzaliśmy się dosyć krótko. Strajk się rozpoczął w miejscu, które w tej chwili każdy może obejrzeć, mianowicie tam, gdzie wydają w Marko karty rabatowe. Był krzyż, obok była przychodnia, ja stamtąd przyniosłem kozetkę lekarską, stałem na to. Zgromadził się dosyć duży tłum. No i sformułowaliśmy te nasze postulaty. Po pierwsze, odwołać stan wojenny, po drugie, zwolnić internowanych. Namówiłem pracowników, żeby poszli ze mną i wynieśli sprzęt nagłaśniający, który był wtedy w sali, gdzie zgromadziła się władza. Oni się zgromadzili w jednym miejscu i tam się naradzali o maskach przeciwgazowych, nad czymś debatowali, wojna będzie. Wszyscy kierownicy usiedli w podkowę i tam każdemu coś tam przydzielano, zadania wynikające z godziny W. I myśmy tam wparowali, zabrali te kolumny, mikrofony i tak dalej. I wtedy już mieliśmy pełną jakby kulturę przemawiania. Był moment taki symptomatyczny, kiedy Komitet Zakładowy Partii się zebrał, który o dziwo poparł nasz strajk. Powiedział tak, musi być partia z klasą robotniczą, no dostał brawa i tak dalej. Przyszła grupa opozycyjna wojskowa, która na miejscu chciała od środka zobaczyć, co będzie potrzebne, żeby ten strajk rozwalić, czy potrzebne czołgi, czy nie. Dyrektor wydaje polecenie, że trzeba wpuścić. Ja mówię, że dzisiaj rządzi komitet strajkowy, my nie wpuszczamy. No ale ostatecznie oni weszli w salce narad przy dyrekcji, no zaczęli mówić, wiecie, rozumiecie i tak dalej. I przez cały dzień to się toczyło, no to swój efekt miało. Nie wiem, czy celowo, czy ktoś tak powiedział, że ZOMO jedzie. No to wtedy ludzie zareagowali i nie nastąpiła mobilizacja, wprost przeciwnie, osłabienie jakby ducha. I po to, żeby spowodować upadek strajku, zawrócono drugozmianę, żeby nie wzmocnić strajku. Po tym właśnie część ludzi poszła, niby miała wrócić. Tych osób było coraz mniej. Podjęliśmy decyzję około godziny 16, że strajk trzeba na ten dzisiejszy dzień zakończyć. I zakładaliśmy, że następnego dnia powtórzymy tę akcję. Następnego dnia przyjechałem do pracy. Każdy miał już anioła stróża. Do mnie przyszedł dyrektor. Wydał mi polecenie, żebym poszedł na komendę na przesłuchanie. Poszedłem, no i tam ten oficer SB, który mnie przesłuchiwał, mówi, człowieku, tyś ludzi na śmierć prowadził. A ja mówię do niego, a wyście zamierzali strzelać? No to on się oburzył wtedy. Dał mi do przeczytania te dekrety o stanie wojennym, żebym się zaznajomił z sytuacją. Przetrzymano mnie do godziny 20, czy ja podpiszę lojalkę. Odmówiłem, no i odwrócił kartkę na drugą stronę. Zatrzymanie.
W Białymstoku zatrzymano 58 osób. Siłom bezpieczeństwa nie udało się internować Romana Winka, Waldemara Rakowicza, Krzysztofa Rutkowskiego, Marka Maliszewskiego, Edwarda Łuczyckiego, Stanisława Przestrzelskiego, Dariusza Boguskiego. Nie internowano również przewodniczącego zarządu regionu Stanisława Marczuka oraz rzecznika prasowego białostockiej Solidarności Krzysztofa Burka.
Waleniem w drzwi, biciem i rewizjami. Płaczem najbliższych i krzykiem dzieci. Wywiezieniem w nieznane. Rozpoczął się nowy, grudniowy dzień roku 81. Widokiem czołgów na ulicach, hukiem helikopterów, rannym przemówieniem premiera, powitaliśmy stan wojenny w kraju, miłującym wolność.
W audycji dokumentalnej Przyszli w nocy wykorzystano fragmenty ścieżki dźwiękowej z filmu Magdaleny Łazarkiewicz Ostatni dzwonek oraz fragmenty nagrań archiwalnych programu Przemysława Gintrowskiego zarejestrowane w stanie wojennym.